No jestem ciekaw i nawet sobie tego trochę życzę, żeby aparat łapał Jestem ciekaw i nawet sobie tego trochę życzę, żeby aparat łapał ostrość tutaj na piękną Keharitomenę, aniżeli na mnie. W każdym razie, cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Temat dość specyficzny, powiem szczerze, że nie bardzo jakby to współgra z moją duchowością, te wszystkie zagadnienia dotyczące Antychrysta, ponieważ na pierwszy rzut oka i nawet i ucha może nam się wydawać, że chodzi o jakieś wizje apokaliptyczne, koniec świata, koniec takim czy w innym znaczeniu, już nie będziemy wchodzili w te znaczenia końca świata, który może przecież oznaczać zarówno indywidualny kres mojego życia, jak i również kres istnienia całego wszechświata. W każdym razie tematy dotyczące Antychrysta, no właśnie. Nie bardzo jakby je one tutaj do mnie przemawiają i są na pierwszym planie mojego rozwoju duchowego. Natomiast akurat proroctwo świętego Nila, który był uczniem świętego Jana Chryzostoma, tak, tego Jana Chryzostoma, który skomentował chyba wszystkie księgi Pisma Świętego jako ojciec Kościoła, jest o tyle ciekawe, że może stać się ostrzeżeniem dla mnie bądź dla ciebie. Ostrzeżenia mają to do siebie, że możemy je przyjąć i wyprowadzić z nich coś dobrego, bądź odrzucić i rozpędzić się na autostradzie naszego życia na maksa, robiąc sobie i innym krzywdę, nie zauważając tych znaków drogowych, które są ustawione i mówią nam: zwolnij, skręć, nie skręcaj. No. W każdym razie, zapraszam Was serdecznie na proroctwo świętego Nila o Antychryście. Dlaczego uważam, że proroctwo o Antychryście autorstwa świętego Nila może być ciekawym ostrzeżeniem dla twojego i mojego rozwoju duchowego? Ano może dlatego, że dotyka ono głębokości serc naszych, a pamiętajmy, że serce, na przykład niepokalane serce Maryi i najświętsze serce Chrystusa, to jest ta przestrzeń, w której dokonuje się zbawienie. To w sercu dokonuje się twoja decyzja, zapada twoja decyzja, okazuje się twoja decyzja dotycząca przyjęcia bądź odrzucenia woli Bożej. Najdłuższa droga wiedzie od rozumu do serca, od przekucia wiary typu wierzę, że Bóg istnieje, w wiarę opartą na zawierzeniu, zaufaniu Bogu. I teraz owe proroctwo o Antychryście świętego Nila odwołuje się, jeżeli znamy Pismo Święte, do drugiego listu świętego Jana Apostoła. Posłuchajcie, co w owym liście napisał święty Jan. Wiele oszukańców poszło do świata. Nie uznają oni, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Każdy taki jest właśnie oszukańcem i antychrystem. Czuwajcie nad sobą, abyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz byście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto poprawia i nie trzyma się nauki Chrystusa, nie ma Boga. A jeśli ktoś trzyma się tej nauki, to taki ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie wpuszczajcie go do domu i nie pozdrawiajcie go. Kto bowiem pozdrawia go, staje się uczestnikiem jego złych czynów. O co chodzi świętemu Janowi, który w drugim liście zapisał takie oto słowa, które przed chwilą usłyszeliście i nawet usłyszeliśmy wszyscy razem, kiedy mówi o oszukańcach, którzy poszli do świata? Ja korzystam akurat z Biblii pierwszego Kościoła, to jest tłumaczenie oszukańcy, którzy poszli do świata, bo nie uznają oni, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Są to pierwsze herezje, które pojawiły się w starożytności, w których to twierdzono, że rzeczywiście Chrystus był Bogiem, ale człowiekiem to już nie. i zbierały się sobory i zaświadczał na podstawie Pisma Świętego, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, dlatego nie ma co się obrażać, bo dla niektórych to może być obraźliwe, w sumie nie wiem dlaczego, że Chrystus jest, bo był i będzie zawsze, bo w naturze ludzkiej jest wciąż, Żydem. Tak, Chrystus jest Żydem, urodził się w żydowskiej rodzinie, ponieważ był i jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Dalej święty Jan mówi coś takiego: każdy taki jest właśnie oszukańcem i antychrystem, czyli antychrystem może być każdy, kto odrzuca Chrystusa jako prawdziwego człowieka i również jako prawdziwego Boga. Gdyby Chrystus nie był prawdziwym człowiekiem, to również nie umarłby na krzyżu, a w związku z tym, że gdyby nie umarł, to również by jako człowiek nie zmartwychwstał. Jest to oczywiście kłamstwo. Wiemy, że Chrystus jest, był i będzie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Święty Jan mówi: czuwajcie nad sobą, abyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz byście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto poprawia i nie trzyma się nauki Chrystusa, nie ma Boga. Jeżeli poprawiamy naukę Chrystusa, jeżeli coś od siebie chcemy dodać, jeżeli chcemy coś od siebie uzupełnić, bo uważamy, że czegoś w Piśmie Świętym brakuje, jak to miało miejsce na przykład przy tak zwanych Ewangeliach według świętego Piotra czy według Judasza, które nie są ani autorstwa Piotra, ani Judasza, zostały spisane przez wczesnochrześcijańskie sekty, które chciały coś z siebie dodać do życia Jezusa, na przykład opisując, rzekomo znając, ale tak naprawdę nie znając, bo żyjąc już wiele, wiele lat po śmierci Chrystusa, dzieciństwo Jezusa. Mamy cztery Ewangelie, które wchodzą do kanonu Biblii i te cztery Ewangelie nam w zupełności wystarczą, abyśmy poznali, kim był Jezus Chrystus i na czym polegało Jego dzieło. Ale nie o tym dziś. Mowa jest dalej, święty Jan mówi coś takiego: jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie wpuszczajcie go do domu, nie pozdrawiajcie go. To nie chodzi o to, że mamy być teraz niemili, niesympatyczni, niegościnni i mamy okazywać brak szacunku wobec tych, którzy głoszą błędne nauki. Chodzi o to, żeby nie zastanawiać się nad tym, co oni mówią, aby nie wchodzić w dialog z kłamstwem. Ponieważ, i tu dochodzimy do kwintesencji tego, czym się dziś zajmiemy, antychryst jest przeciwieństwem Chrystusa. Skoro Chrystus jest prawdą, to antychryst jest siewcą kłamstwa. Jeżeli Chrystus jest drogą, to antychryst prowadzi nas na bezdroża. Na bezdroża. Jeżeli Chrystus daje życie i jest życiem, to znaczy, że antychryst jest śmiercią, prowadzi nas do śmierci i oferuje nam śmierć. Jeżeli Chrystus jest prawdą, która wyzwala, to znaczy, że antychryst jest kłamstwem, które nas zniewala. I stąd też i w tym kontekście proroctwo o antychryście świętego Nila jest dla nas ostrzeżeniem, jakie zachowania, jakie działania, jakie nastawienie serca, jakie nawyki, jaka ocena świata, jaki sposób myślenia o świecie, jaki sposób myślenia o sobie i o Bogu może sprowadzić nas na bezdroża kłamstwa, doprowadzić do śmierci, ponieważ przyjmiemy kłamstwo jako prawdę. Posłuchajcie proroctwa świętego Nila o antychryście. Święty Nil żył na przełomie IV i V wieku, był uczniem świętego Jana Chryzostoma, doktora Kościoła, był ascetą, napisał wiele dzieł ascetycznych, przeżył również atak Beduinów, kiedy przebywał w klasztorze na Synaju, w związku z tym również w tym kontekście należy patrzeć i słuchać jego proroctwa. Dla niego taki atak Beduinów mógł się równać z najazdem jakichś antychrystów, tych, którzy odrzucają Boga, z jakimś końcem świata. Wtedy zresztą porwano jego syna i tak dalej. W każdym razie posłuchajmy proroctwa o antychryście świętego Nila i zauważmy, czy nawet spójrzmy w swoje serce, ile w nas jest z takiego sposobu myślenia, z takiego sposobu wartościowania, jaki definiuje antychrysta, którym może być każdy z nas, kto nie tylko odrzuca naukę Chrystusa, ale również błędnie ją interpretuje i jeszcze błędnie ją dalej podaje. Wtedy jesteśmy również współodpowiedzialni za grzechy innych. Tak więc to, że ty czytasz bądź nie czytasz Pisma Świętego, wpływa na innych. To w jaki sposób czytasz i interpretujesz Pismo Święte, na przykład, że po swojemu, w oderwaniu od nauki Kościoła katolickiego, to nie tylko wpływa na ciebie, ale jeśli tymi przemyśleniami dzielisz się z innymi, również wpływa na innych. Jesteśmy współodpowiedzialni za czyjeś zbawienie i również za czyjeś potępienie, ponieważ Kościół jest wspólnotą, a nikt z nas nie jest samotną wyspą. Ludzie po 1900 roku, w połowie 20 stulecia, zmienią się nie do poznania, zapisuje święty Nil. Kiedy nadejdzie czas nadejścia Antychrysta, cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi, hańba i bezprawie będą rosnąć w siłę. Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania. Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie będzie można odróżnić mężczyzny od kobiety z powodu bezwstydności w ubiorze i uczesaniu. Ludzie ci będą okrutni i podobni do dzikich zwierząt z powodu pokus Antychrysta. Nie będzie żadnego szacunku dla rodziców i starszych ludzi. Miłość będzie gasnąć, a katoliccy duchowni, biskupi i księża będą stawać się próżnymi ludźmi, zupełnie nieodróżniającymi prawdy od fałszu. W tym czasie zmieni się moralność i tradycje chrześcijan i kościoła. Ludzie porzucą skromność i zapanuje rozwiązłość. Kłamstwo i chciwość przybierze wielkie rozmiary, a biada tym, co gromadzą skarby. Żądza, cudzołóstwo, homoseksualizm, tajemne niegodziwości i zbrodnia zapanują w społeczności. W tym czasie, który nadejdzie z powodu ogromu tych wielkich zbrodni i rozwiązłości, ludzie zostaną pozbawieni łaski Ducha Świętego, jaką otrzymali na Chrzcie Świętym, a także wyrzutów sumienia. Domy Boże będą pozbawione bogobojnych i pobożnych dusz pasterzy, i biada chrześcijanom, jacy pozostaną na świecie w tym czasie. Wielu zupełnie straci wiarę, ponieważ nie znajdą nikogo, kto by im pokazał światło prawdziwej wiedzy. Wtedy to będą się oni separować od świata w święte okopy w poszukiwaniu ulgi w ich duchowych cierpieniach, ale wszędzie będą napotykać przeszkody i ograniczenia. I wszystko to będzie wynikać z faktu, że Antychryst będzie chciał być panem ponad wszystkim i stanie się władcą całego świata i będzie czynić cuda i znaki kłamliwe. Udzieli też nieszczęśliwemu człowiekowi zdeprawowanej inteligencji, tak że odkryje on sposób, w jaki jeden człowiek będzie mógł prowadzić rozmowę z innym z jednego końca ziemi do drugiego. W tym czasie ludzie będą latać jak ptaki i docierać do dna morskiego jak ryby. I kiedy dokonają tego wszystkiego, ci nieszczęśliwi ludzie będą wieść życie w wygodach, nie wiedząc, biedne dusze, że jest to oszustwo Antychrysta. I co jest świętokradztwem? Antychryst tak napełni naukę próżnością, że zboczy ona z prawdziwej drogi i spowoduje, że ludzie stracą wiarę w istnienie Boga i w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Wtedy to dobry Bóg zobaczy upadek ludzkiego rodu i skróci te dni przez wzgląd na tych niewielu, którzy będą zbawieni, ponieważ nieprzyjaciel stara się wprowadzić w błąd, jeżeli to możliwe, nawet i wybranych. Wtedy to miecz kary nagle się ukaże i zgładzi bezbożnika, Antychrysta i jego pachołków. Takie oto proroctwo świętego Nila o Antychryście. Ciekawe są te wszystkie nawiązania takie technologiczne, kiedy święty Nil mówi, że po 1900 roku ludzie będą mogli się komunikować z jednego krańca świata na drugi, nie wychodząc z domu, że będą mogli się przemieszczać, latając jak ptaki, czy docierać do głębin morza jak ryby. Taka szczegółowość, przyznacie, zdarza się dość rzadko w tak zwanych proroctwach czy innych objawieniach prywatnych, ponieważ przypomnijmy, że owe proroctwo o Antychryście należy do objawień prywatnych. W związku z tym ono nie ma żadnego znaczenia dla naszego zbawienia, w znaczeniu, że nie musimy go ani przyjmować, ani odrzucać. Może ono nam pomóc w dorastaniu do wiary opartej na zaufaniu Bogu, i o tym rzeczywiście rzecze święty Nil, który zarysowuje pewne zagrożenia duchowe i mówi, że to wszystko się wydarzy, nawet z tymi szczegółami technologicznymi, jak on to przewidział, to nie mam pojęcia. Chłopina rzeczywiście siedział na tej pustyni, gdzieś tam w tym klasztorze na Synaju, jako asceta i miał taki wgląd w przyszłość. To jest jakaś łaska Ducha Świętego i tutaj jest bezsprzecznie działanie Boże. Natomiast ten opis tego rozwoju duchowego albo antyrozwoju duchowego może dotyczyć każdego z nas, bo ostatecznie Antychryst zostaje pokonany, ponieważ miecz kary dosięga go i ukaże owego bezbożnika, którym jest Antychryst, i jego pachołków, jak to mówi święty Nil, odwołując się do drugiego listu do Tesaloniczan, rozdział 2, wers 8. Ciekawe owe proroctwo jest, ciekaw jestem waszych opinii, ciekaw jestem, czy słyszeliście wcześniej o owym proroctwie, czy w ogóle słyszeliście kiedyś o świętym Nilu. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że te paręnaście minut spędziliście razem ze mną na kanale Moc Słabości. Przyjmijcie owe proroctwo jako taką wskazówkę, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, również wtedy, kiedy przychodzi Antychryst. On ostatecznie zostaje pokonany jako bezbożnik, zgładzony, i również jego współpracownicy zostają pokonani, ponieważ Chrystus zwyciężył zło, zmartwychwstając 3 dni po śmierci. Już od samego początku diabeł był pokonany, od momentu, kiedy kusił Adama i Ewę. To wszystko było zamknięte pod parasolem opatrzności Bożej, dopustu Bożego. Zauważmy, że tuż w Księdze Rodzaju, po opisie grzechu pierworodnego Adama i Ewy, w 3 rozdziale 15 wersie pojawia się protoewangelia. Od razu po dialogu Boga z Adamem i Ewą, który pyta Adama, dlaczego się schował, kiedy Adam zrzuca winę na Ewę, a Ewa zrzuca winę na węża, Bóg dalej z nimi nie dyskutuje, nie obraża się na nich, tylko daje im, czyli nam wszystkim, nadzieję, która zawieść nie może, jak to sformułował święty Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale 5 wersie, czyli protoewangelię mówiąc, pojawi się niewiasta, której potomstwo zdepcze głowę węża. Tą niewiastą jest Maryja w znaczeniu konkretnym i w znaczeniu mistycznym Kościół katolicki. Jeżeli korzystamy z sakramentów świętych, czytamy Słowo Boże sercem i interpretujemy je w kontekście nauki Kościoła katolickiego, odwołując się na przykład do ojców Kościoła, chociażby do świętego Jana Chryzostoma, którego uczniem był święty Nil, to wtedy dla Boga naprawdę nie ma nic niemożliwego, nie ma żadnej ciemności, która dla Boga nie stałaby się światłością. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże!